Dobry wieczór. Wczorajsze popołudniowe obrady pierwszego dnia kongresu rozpoczął kolega z Krakowa Andrzej Gezing. Omówił sprawozdanie komisji rewizyjnej. Poddał krytycznej ocenie materiały dostarczone przez główną komisję rewizyjną. Następnie zabrał głos kolega Sołowski z Łodzi. Postulował on dalszą humanizację działalności na uczelniach technicznych. Organizacja wolnego czasu, kluby i zespoły artystyczne. Przemówienie zakończył wnioskiem o rewizję przepisów finansowych, które według niego hamują działalność kulturalną środowisk. Kolega Lech Górzyński z Warszawy, następny mówca, reprezentował uczelnie artystyczne. Obok kilku wniosków dotyczących bezpośrednio uczelni artystycznych poruszył problemy ekonomiczne. Oto fragmenty jego przemówienia.
Na pierwszy plan wysuwa się poprawa systemu stypendialnego, który, jak wykazała praktyka, już nie zawsze spełnia swoje zadanie, a w naszym przypadku całkowicie pomija specyfikę studiów i potrzeb. Dlatego też generalnie wnioskujemy o podniesienie limitów umożliwiających przyznanie stypendium i związanie przyznania pomocy z wynikami naukowymi, co spowodowałoby niewątpliwie podniesienie efektywności studiów. Umożliwienie komisjom stypendialnym dysponowanie nie tylko ilością, ale i wysokością stypendiów oraz zwiększenie sum na pomoc stypendialną. Zwiększenie w naszym przypadku do 20% prawa rektora do przyznawania stypendium przy przekroczeniach. Zasiłki przyznawane winny być przy głównym udziale Rady Uczelnianej jako najlepiej orientującej się w sytuacji materialnej studentów, przy umożliwieniu wnioskowania przyznania zasiłku przez przedstawiciela władz uczelni, Rady Uczelnianej lub przedstawiciela roku. Wynika to po prostu z tego, że większość studentów, którzy potrzebują pomoc, którzy potrzebują pomocy w formie zasiłków, ci, którzy rzeczywiście znajdują się w trudnej sytuacji, najczęściej do nas się nie zwracają. I dopiero duże wysiłki z naszej strony powodują złożenie podań o zasiłek. Poza tym wysokość zasiłków winna pozostać w gestii organu przyznającego tę pomoc, dysponującego ogólną roczną pulą pieniędzy. Rozpatrzenie zastrzeżenia, że studentom, stypendystom wolno podejmować pracę zarobkową do 500 zł miesięcznie, gdyż na przykład studentom ASP, którzy wzięli udział w konkursie zakładów azotowych w Puławach, nie można było wypłacić uzyskanej nagrody.
Mówi kolega Michał Czarnomski, delegat środowiska krakowskiego.
Jeden z naszych szanownych gości w swoim wystąpieniu powiedział o partnerstwie między studentem a pracownikiem, o partnerstwie między studentem a zakładem. Chciałbym podkreślić niektóre momenty tego partnerstwa. Partnerstwa wtedy, kiedy nie jest ono równorzędne, kiedy przestaje być tym partnerstwem. W ciągu studiów należy chyba wyodrębnić trzy momenty. Pierwszy moment to moment ich rozpoczęcia. Drugi to sam tok studiów. Trzeci w końcu to przejście do pracy zawodowej, to przejście do realnego procesu produkcji z zapasem wiedzy, który się zdobyło na studiach. Wydaje mi się, że organizacja ZS Polska w chwili obecnej zrealizowała tylko jeden moment. Zrealizowała, może nie w pełni zresztą, moment pracy podczas studiów. Natomiast na pewno zaniedbanym, i to bardzo poważnie, jest moment ich rozpoczęcia, nie mówiąc już o momencie okresu absolwenckiego. A przecież sam statut mówi w swoim paragrafie 10, ustęp 2, litera A i B, że stażysta, że ktoś, kto pół roku jest po studiach, zachowuje prawa członkowskie. A w końcu prawo to nie tylko prawo do zapłacenia 10 zł, to również prawo do pewnych korzyści, do pewnej opieki, do pewnego rzecznictwa interesu ze strony tej organizacji. Jeśli idzie o moment rozpoczęcia, proszę mi wybaczyć, proszę resorty, aby nie wzięły tego za osobisty przytyk, ale wydaje mi się, że w chwili obecnej akcja informacyjna dla maturzystów, akcja w szkołach średnich jest akcją znikomą. Niektóre badania, choć do socjologii można różno się odnosić, wykazały, że na pewnych kierunkach uczelni warszawskich aż 60% studentów lat pierwszych stwierdza już po 2 latach studiów, że wybrało niewłaściwy kierunek. Podobnie zresztą wygląda sytuacja i na innych uczelniach. Czym tutaj należy szukać winy? Winy moim zdaniem należy szukać w słabym rozeznaniu, w rozeznaniu zupełnie złym w szkole średniej. Niestety informator Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego to jest jedynie pewnego rodzaju handbook już dla wtajemniczonych. Dla niewtajemniczonych to jest zestawienie tabel, rubryk, zestawienie, które nie daje żadnego obrazu studiów. Wydaje mi się, że dobra droga była niektórych uczelni, na przykład Akademii Górniczo-Hutniczej, która tego rodzaju informacje rozprowadza we własnym zakresie. Dalej, kwestia limitów przyjęć na pierwsze lata. Limity przyjęć na pierwsze lata, śmiem twierdzić, nie są we właściwy sposób powiązane z perspektywicznymi planami zatrudnienia. Może nie w całości, ale w dużej części. Jeżeli te limity na przykład w tym roku w wielu wypadkach są grubo przekraczane, to jak będzie wyglądało zatrudnienie kierunków nieobjętych ustawą za lat 5? Należy sądzić, że nie będzie wtedy najlepiej. Dalsze sprawy to sprawy może drobniejsze, ale warte sygnału. Mianowicie kwestia kryteriów przyjęć na studia. Kryteria te ostatnio ustalone spotkały się z krytyką zarówno w prasie, jak i w normalnej dyskusji i to w każdych warunkach. Trudno w tej chwili chyba podać receptę na ich uzdrowienie, ale na pewno można stwierdzić pomyłkę, a stwierdzenie pomyłki to już wiele więcej niż jej przemilczenie. Rzecz następna to opieka pracownika nauki nad studentem lat młodszych. Nie mówię już zupełnie o latach starszych. Opieka to formalizm, opieka to stwierdzenie, że osoba X, asystent czy adiunkt jest takim opiekunem, bo akurat nie ma funkcji społecznej. Do momentu, jeżeli pracownicy nauki nie będą bezpośrednio zainteresowani, nie będą w jakikolwiek sposób związani efektami swojej opieki, nie można mówić o właściwym prowadzeniu tych pierwszych młodszych lat. Przejdźmy do drugiego okresu, do okresu uczelni, do programu, które się zmieniają na przykład w ostatnich 5 latach 2- i 3-krotnie na niektórych kierunkach. Zmieniają się często technicznie. Natomiast te zmiany na pewno nie uwzględniają jednej rzeczy. Nie uwzględniają tego, co tutaj zostało zaprezentowane na haśle, które jest widoczne. Nie uwzględniają praktycznego przygotowania do zawodu. Chciałbym wiedzieć, jaki jest udział zakładów pracy, tych jednostek, które bezpośrednio produkują, wytwarzają w realizowaniu, w przygotowywaniu programu nauczania. Sądzę, że minimalny. Mam nadzieję, że nasi wychowawcy wybaczą mi, ale twierdzę, że rady programowe, często kilkunastoosobowe, to trochę za mało. Tu potrzeba również daleko idących uwag zakładu pracy, daleko idących uwag całej kadry nauczającej, a na małych kierunkach nawet uwag studentów czy ich organizacji. W końcu mamy do czynienia z takimi sytuacjami, kiedy nawet w trakcie studiów dokładnie się programu nie zna. Kiedy program jest w pewnej sferze konspiracji, kiedy w zasadzie program się poznaje z dnia na dzień, nie mówiąc o tym, że uniwersytet, jak sama już nazwa wskazuje, ta rzecz, która wszechogarnia, nie jest zupełnie znany dla sąsiednich kierunków. Dla kolegów, którzy na przykład chcieliby się zapoznać z wykładami na Politechnice i odwrotnie. Wydaje mi się, że dopóki te programy nie będą powszechnie znane, nie będą przedstawiane do dyskusji ogólnej, dopóty będziemy mieli takie trudności programowe, jak dotychczas występują. I w końcu ten okres ostatni. Ten, gdzie o partnerstwie można mówić, proszę wybaczyć, może niezręczne porównanie, na zasadzie brydżowej. To znaczy absolwent jest tym stolikiem, który wyłożył karty i który w zasadzie wielokroć odpowiedzieć nie może. Dlaczego? Dlatego, że ZSP w tym wypadku w zasadzie nie robi już nic. Dlatego, że jest się w efekcie w wielu wypadkach zdanym na takie czy inne nastawienie ze strony zakładu pracy. Niewątpliwie część zakładów podchodzi do tych spraw realnie. O co tu idzie? Przede wszystkim o staże i to nie o medyczne, choć na pewno jest to zasadnicza bolączka w systemie stażowym. Ja podam kilka przykładów charakterystycznych. Jakie to będą przykłady? Właśnie staże medyczne, właśnie staże administracyjne, już kiedyś wspominane, w końcu przemysł i to terenowy i kluczowy. Czy potrzebny jest roczny staż pracy dla kogoś, kto przechodzi do bardzo wąskiej komórki administracyjnej, na przykład w Radzie Narodowej, gdzie praktycznie biorąc można się zapoznać z problematyką w o wiele krótszym czasie i gdzie praktycznie biorąc teren cierpi na chroniczny brak ludzi z wyższym wykształceniem. Na brak do tego stopnia, że w niektórych powiatowych radach narodowych na przykład wydziały prawne są prowadzone przez osoby po szkole podstawowej. Czy wówczas staż roczny kogoś, kto mógłby o wiele szybszym czasie przejąć odpowiedzialne stanowisko, jest wskazany? Na pewno wskazany nie jest. Pierwsza rzecz. Druga rzecz. Czy taki staż nie jest tolerancją nieróbstwa czasami? Na pewno jest taką tolerancją, jeżeli w zasadzie nie ma środka ani ze strony stażysty, aby awansować, ani ze strony zakładu, aby dać mu odpowiedzialną funkcję. Zatem, czy system stażów nie powinien być radykalnie zmieniony? W końcu przemysł terenowy i kluczowy. O ile można mówić o dużych zakładach pracy, o dużych zakładach przemysłowych, które wymagają głębszego zorientowania, Huta imienia Lenina czy Huta Warszawa na pewno wymaga stażu dłuższego. O tyle na pewno przemysł terenowy wielokroć potrzebuje fachowca, a nie może tego fachowca w pełni wykorzystać właśnie dlatego, że jest związany terminem stażowym. I idźmy jeszcze dalej, do kwestii praktyk. Mówili o tym medycy, narzekają na to również technicy. Jeśli idzie o studia humanistyczne, to sprawa wygląda też niewesoło. Częstokroć praktyka się zmienia w co? Zmienia się w naukę tego, co powinno być przerobione na ćwiczeniach praktycznych, jako że ćwiczenia właśnie mają na celu przygotowanie teorii w praktyce, a sama praktyka to już realizacja tego, co zostało wyuczone. Zatem chyba te zagadnienia, okres wejścia w studia i okres po studiach, kiedy absolwent pozostaje bez opieki z ramienia naszej organizacji, winny być w przyszłości podkreślane i winny być głębiej wzięte pod uwagę, i to przez wszystkie resorty naszej organizacji.
Wczoraj także wystąpił jako pierwszy delegat z Gdańska kolega Zbyszek Kowalski. Całą swoją wypowiedź poświęcił zagadnieniom sprawności nauczania. Na podstawie danych z analizy materiałów przygotowanych przez Politechnikę Gdańską omówił średnią sprawność nauczania na Wydziale Budownictwa Okrętowego i Łączności. Stwierdził, że sprawność nauczania stale wzrasta, lecz jest w dalszym ciągu za mała. Wysunął zatem propozycję bodźców podnoszących jakość wyników nauczania. Dziś w drugim dniu kongres rozpoczął pracę o godzinie 8 rano. Obrady toczyły się w poszczególnych komisjach. Na pierwszy plan Komisja Nauki. Burzliwa dyskusja na temat projektu uchwały przedstawionego przez komisję daje dużo do myślenia. Okres przygotowań do kongresu był dość długi i czasu na wyciągnięcie wniosków również niemało. Należałoby więc zapytać, co członkowie Komisji Nauki robili przed kongresem, jeżeli teraz 3/4 zebranych uważa, iż projekt uchwały mija się zupełnie z celem i nie spełnia swego zadania. Oto wystąpienie w dyskusji dziekana Wydziału Handlu Wewnętrznego Szkoły Głównej Planowania i Statystyki, pana docenta Mareckiego.
Projekt uchwały komisji, wydaje mi się, odbiega w sposób zasadniczy od tenoru wprowadzonego zasadniczym sprawozdaniem złożonym przez przewodniczącego ZSP na plenarnym zebraniu, na plenarnym kongresie. Wydaje mi się, że najsłabszą stroną tego dokumentu jest to, że jest on zbyt ogólnikowy i właściwie nie daje dostatecznie skonkretyzowanych propozycji, które mogłyby polepszyć proces dydaktyczny. A chyba to jest najistotniejszą częścią samego kongresu i to jest najistotniejszą częścią tej uchwały, która powinna w szczególności proces dydaktyczny i przygotowanie studentów do zawodu usprawnić na najbliższe lata. Przechodząc do szczegółów, chciałbym się zatrzymać nad kilkoma problemami. Po pierwsze, nie wydaje mi się, ażeby projekty komisji co do usprawnienia praktyk studenckich wnosiły coś nowego albo też dawały gwarancji polepszenia tego stanu rzeczy. Moim zdaniem praktyki studenckie muszą być tak pomyślane, ażeby po pierwsze już po drugim roku studiów wiązały studenta z konkretnym przedsiębiorstwem, a przynajmniej z konkretnym działem, z konkretną dziedziną gospodarczą, powtórę, ażeby praktyki te były organizowane tak, by istniała ścisła współpraca uczelni z zakładem czy ze zjednoczeniem i zapewniona była odpowiednia pomoc, opieka, bezpośredni nadzór pracownika naukowego nad przebiegiem praktyki. Ponadto wydaje mi się, że praktyka powinna z góry już przewidywać i tak być konstruowana, aby dawała ona materiał studentowi do napisania pracy magisterskiej. Moim zdaniem również, jeżeli chodzi o praktyki, winny one w sposób zasadniczy wyprzedzać proces kończenia studiów. Jeżeli bowiem praktyki będą przewidziane na parę miesięcy przed ukończeniem studiów, to niewątpliwie znajdziemy się w tej sytuacji, kiedy odsiew właśnie na ostatnim roku studiów jest znacznie większy aniżeli na pierwszym roku studiów, a ZSP w zasadzie do tej chwili problemem tym nie zajmowało się. Problem drugi, nad którym chciałbym się zastanowić, to jest sprawa unowocześnienia programu nauczania. Proponowane w dokumencie komisji wprowadzenie administracyjnych środków zmuszenia studentów chodzenia na wykłady, tak jak wszystkie środki administracyjne, jest zawodne. Jeżeli wykład nie jest dostatecznie atrakcyjny, to żadne środki administracyjne w zasadzie studenta nie zmuszą do chodzenia na wykłady. Zresztą nie chodzi tylko o to, żeby on chodził na wykłady, chodzi przecież o to, żeby on z tych wykładów miał jakąś korzyść. Jeżeli natomiast wykład powtarza skrypt albo podręcznik, to rzecz zrozumiała, że nie ma żadnej korzyści dla studenta i chyba nie należy silić się na zmuszania studenta, żeby brał on udział w takich zajęciach. Zarówno wobec tego proces dydaktyczny w toku prowadzenia wykładów, jak i proces dydaktyczny, jak i ta część procesu dydaktycznego, którą nazywamy praktyką i ukończeniem pracy, pisaniem pracy magisterskiej, winna być z jednej strony unowocześniona w sensie adaptowania najnowszych zdobyczy naukowych światowych, a z drugiej strony praca magisterska czy praca dyplomowa powinna być związana ściśle z potrzebami praktyki, z potrzebami danej gałęzi gospodarki narodowej. Dlatego wydaje mi się, że praktyki winny być organizowane w sposób grupowy, związane z regionem gospodarczym, z jakąś organizacją gospodarczą. Rozwiązywać problemy, które dla danej gałęzi gospodarki są w danym momencie aktualne albo bardzo potrzebne. Wówczas niewątpliwie dobijemy się tego, że czy to terenowa władza administracji gospodarczej, czy też resort znajdą właściwe zainteresowanie dla grupy studenckiej, żeby pomóc w odbywaniu tej praktyki, a z drugiej strony praca magisterska czy prace dyplomowe staną się konkretną pomocą dla aparatu gospodarczego w rozwiązywaniu codziennych problemów. No, następny problem, który należałoby poruszyć, to jest sprawa pomocy naukowej dawanej studentowi. Spotykamy się z tym prawie w życiu codziennym, że studentom zaleca się literatury czasami w objętości 4 do 5 tysięcy stron. Student oczywiście nie jest w stanie ani literatury tę opanować, ani nie ma innych jakichś wypisów czy syntetycznych zbiorów, które mogłyby umożliwić mu opanowanie danej dyscypliny. To oczywiście potem jest sprowadzane tylko do statystycznych danych, że na jednym czy na drugim wydziale, czy na jednym czy na drugim roku jest większy lub mniejszy odsiew, ale to oczywiście problemu nie rozwiązuje i wydaje się, że organizacje studenckie, przynajmniej na odcinku uczelni, winny się włączyć bardzo aktywnie w sam sposób konstruowania wykładu i przygotowania materiałów nauczania. I wreszcie ostatnie zagadnienie, które chciałbym poruszyć, to jest problem studentów, którzy z różnych powodów nie ukończyli studiów pracą magisterską. Sytuacja ich właściwie w obecnie obowiązujących przepisach jest niejaka. Mimo że ukończyli wyższą uczelnię, nie posiadając dyplomu ukończenia wyższych studiów, w ciągu najbliższych lat staną właściwie wobec sytuacji takiej, że wobec nieposiadania dyplomu nie będą mogli zajmować konkretnych stanowisk. I dlatego należałoby rozważyć, co należy robić ze studentem, który ukończył wprawdzie studia, ale albo nie złożył pracy magisterskiej, albo nie zdążył obronić tej pracy magisterskiej. Nie mógł jej obronić. Jednym z rozwiązań takich mogłoby być oczywiście wydanie takiemu studentowi no, chociażby dyplomu studiów zawodowych. Jeżeli Zrzeszenie Studentów Polskich w tej chwili włącza w zakres swój zakres organizacyjny również słuchaczy studiów zawodowych, to wydaje się, że znalezienie jakiegoś wspólnego wyjścia, w każdym razie jakiegoś formalnego rozwiązania dla tych studentów jest konieczne zarówno z punktu widzenia potrzeb gospodarczych, jak przede wszystkim z punktu widzenia samych studentów. Zrzeszenie Studentów Polskich bowiem nie może się ograniczyć do opiekowania się studentem do momentu, kiedy on formalnie jest na uczelni, a musi się jednak zatroszczyć o to, co się z takim studentem, nie zawsze z jego winy zresztą, staje, jeżeli on pracy magisterskiej nie złożył, albo on jej obronić nie zdołał.
Panie dziekanie, w tezach przedkongresowych dużo się mówiło o przygotowaniu asystentów i młodych stażystów do pracy naukowej, do kierowania studiami swoich młodszych kolegów. Ta sprawa w tej chwili nie jest rozwiązana, ale chciałbym wiedzieć, jak wygląda według pańskiej oceny przygotowanie już pracowników naukowych, że tak powiem, z rutyną, właśnie do pracy ze studentami, zwłaszcza na uczelniach technicznych. To są ludzie, którzy nie mają z reguły żadnego przygotowania pedagogicznego.
Mnie trudno mówić o uczelniach technicznych, oczywiście mogę mówić o uczelni ekonomicznej. Cała polityka tak zwana etatowa na wyższych uczelniach sprowadza się przecież do tego, że brak jest na uczelni odpowiedniego czasu na przygotowanie młodych pracowników naukowo-dydaktycznych do samego procesu dydaktycznego. Ograniczoność etatów prowadzi do tego, że zaangażowany asystent natychmiast podejmuje pracę dydaktyczną. Brak mu natomiast wyprzedzenia tego przygotowania. To oczywiście nie może dawać najlepszych wyników i dlatego na uczelniach winna istnieć odpowiednia rezerwa etatów, stażystów i asystentów umożliwiająca przygotowanie tych młodych pracowników do procesu dydaktycznego. Oczywiście, że to powinno być poprzedzone jakimś lepszym i większym wiązaniem młodej kadry nauczającej z praktyką, ażeby mogli i z praktyką naszą krajową i z zdobyczami nauki szerzej pojętymi. No i przede wszystkim z jakimś doświadczeniem nabytym pod kierownictwem starszego pracownika dydaktycznego, zanim się takiego asystenta puści na prowadzenie pracy dydaktycznej. Ale jeżeli chodzi o, jeżeli byśmy szerzej popatrzyli na proces dydaktyczno-wychowawczy, to niewątpliwie młoda kadra nauczająca w niedostatecznym stopniu wiąże się z grupami studenckimi. Powodów jest oczywiście bardzo wiele. Młody pracownik naukowy przede wszystkim troszczy się o swoje sprawy, to znaczy o to, ażeby załatwiać sprawy katedry, o to, ażeby pisać odpowiednią ilość artykułów, o to, żeby przygotowywać swoją pracę doktorską. Natomiast bezpośrednia opieka nad grupą studencką nie jest mu nawet liczona przecież do pensum. Wymaga się jednak zarówno od uczelni, jak i od każdego młodego pracownika naukowego wyliczenia się z tego pensum. I nie ulega wątpliwości, że praca z 10 czy 15 osobową grupą studencką takiego młodego pracownika naukowo-dydaktycznego byłaby bardzo przydatna. Może przydatniejsze nawet aniżeli starszego pracownika naukowego, dlatego, bo to jest pracownik, który niedawno wyszedł ze środowiska studenckiego i potrafiłby na pewno, szczególnie na odcinku wychowawczym, bardzo wiele dać. Ale to angażuje czas i ten czas, wobec tego, że on nie jest ani liczony, ani nie znajduje nawet żadnego skwitowania, znaczy nie wprowadzono w ogóle żadnych bodźców, żadnej rekompensaty absolutnie. I dlatego też, jeżeli się młodego pracownika naukowo-dydaktycznego włącza w proces dydaktyczny, w proces wychowawczy, to to raczej się odbywa na płaszczyźnie jakichś obowiązków społeczno-partyjnych, a nigdy nie wynika to z jego bezpośrednich obowiązków jako młodego pracownika naukowego. Mnie się wydaje, że zrzeszenie studentów polskich, zarówno w sensie ogólnym, jak i uczelniane, chyba ma również i ten brak, że zbyt szybko rezygnuje ze swoich starych aktywistów, bo koniec końców asystenci i stażyści na uczelni rekrutują się mimo wszystko przede wszystkim spośród właśnie aktywistów ZSP. I w momencie, kiedy on staje się asystentem, on właściwie wychodzi z kręgu zainteresowania ZSP. A tymczasem ZSP zarówno na szczeblu Naczelnej Rady ZSP, jak i na szczeblu okręgu i uczelni powinno przez dobrych kilka lat kontynuować współpracę z tymi asystentami jako ze swoimi starymi aktywistami i w różny sposób zasięgać ich rady, porady, czy to w konstruowaniu programów, czy to w konstruowaniu opieki nad studentami, bo wtedy oni właśnie pamiętając swoją pracę jako aktywista ZSP i stykając się już bezpośrednio po tym jako pracownik naukowo-dydaktyczny, na pewno mogliby wnieść bardzo dużo w pracy ZSP. Wydaje mi się, że ZSP przynajmniej takie wiadomości mam, że nawet przy projektowaniu obecnej uchwały nie przyciągało do, nawet w formie konsultacji, swoich starych aktywistów, swoich starych działaczy, którzy przecież już dzisiaj widzą proces dydaktyczny nie tylko w toku wykonywania go, ale już go widzą właśnie po zakończeniu. No, jeżeli się ma w uchwale rozwiązywać problem taki, co się dzieje ze studentem, kiedy on już wszedł do praktyki, no to trzeba sięgnąć w takim razie do swojej starej kadry aktywistów i zapytać się, jak im się w życiu dzieje. Że tu nie wystarczy przeprowadzać ankiety, tak jak to ZSP zrobił, ale chyba jakie zespoły konsultacyjne swoich starych aktywistów dałyby w tym wypadku bardzo dużo korzyści, zarówno w pracy ZSP, no, a przede wszystkim dla tych studentów, którzy w tej chwili studiują, a którzy przecież za rok czy za dwa znajdą się w tej samej sytuacji, jaką właśnie są ci, którzy już z tej uczelni wyszli.
Jak dowiedzieliśmy się w kuluarach kongresowych, pan docent Marecki znany jest na terenie swojej uczelni jako od dawna już wypróbowany wielki przyjaciel młodzieży. W swym wystąpieniu był wyrazicielem wszystkich zebranych na sali. Niezgodność projektów uchwał kongresowych z wystąpieniami delegatów w czasie obrad jest jednak, zdaniem obserwatorów postronnych, wynikiem tego, że żaden z delegatów nie brał udziału w przygotowaniach tych projektów. Miejmy nadzieję, że uchwała końcowa podjęta w wyniku dyskusji zawierać będzie aktualne postulaty delegatów. Przenosimy się teraz do sali, w której obraduje Komisja Kultury. Jak wszędzie, tak i tam gorąca atmosfera dyskusji. Komisja Kultury jednak nie sformułowała, jak wszystkie inne komisje, projektu uchwały. Chyba właściwa droga, gdyż oszczędza się czasu na omawianie spraw zasadniczych. Między innymi głos zabrał znany szeroko braci studenckiej poeta Marian Brześciak. Powiedział:
a otóż okazuje się, że ta studencka kultura bądź działacze w obrębie tej studenckiej kultury ustawicznie znajdują się w pewnych sytuacjach alienacyjnych, czego tu dowody mieliśmy w rozważaniach na temat tego, na przykład, że istnieją zawodowi twórcy kulturalni, że baza przerasta możliwości, czy że działacze artystyczni przerastają kompetencje twórców i tak dalej, i tak dalej. Sprawa zatem jest istotna, ponieważ twierdzimy, i jest to perspektywa intelektualna, że socjalizm nie zgadza się zasadniczo z prawidłami alienacji, trzeba je również w jakimś planie studenckim w tym wypadku, ale widząc perspektywy dla całej kultury polskiej współczesnej, rozwiązywać. Zatem szukajmy rozwiązania tych spraw na tej sali, a w perspektywie i w przyszłej kadencji, trzyletniej kadencji działalności kulturalnej, działalności studenckiej. Żeby je rozwiązać, trzeba sobie zdawać sprawę z pewnych antynomii bądź mitów, które krążą w kulturze studenckiej. Otóż pierwszym z takich mitów jest to, czy istnieje kultura studencka. Nie istnieje kultura studencka, ponieważ jest to kultura w sytuacji alienacyjnej wobec kultury w kraju w ogóle. Istnieje jedna ogólnoludzka kultura, w ramach której to kultury istnieje określona polityka kulturalna i kultura Polski Ludowej po wojnie i studenckie amatorstwo artystyczne i pośrednictwo artystyczne jest częścią składową tego ogólnego, szerokiego procesu i tylko w tych perspektywach powiadań intelektualnych można na to zagadnienie patrzeć.
W obradach komisji brał również udział wiceminister kultury i sztuki pan Zygmunt Garstecki. Zabierając głos w dyskusji, podkreślił rolę środowisk studenckich w życiu społeczeństwa oraz odpowiedział na pytania doń skierowane. Oto jego końcowa wypowiedź.
Do mojego ogródka podrzucone zostało pytanie dotyczące cenzury. Odpowiada: Urząd Kontroli nie podlega Ministerstwu Kultury. To jest oczywiście jasne. Urząd Kontroli, podobnie jak wszystkie resorty i cały rząd, podlegają partyjno-politycznemu kierownictwu. I to jest również jasne.
Obrady trwają nadal. Dzisiaj po południu będzie posiedzenie plenarne, a w godzinach wieczornych dyskusja przeniesie się znów do poszczególnych komisji. Ciekawsze fragmenty wypowiedzi przekażemy wam, drodzy słuchacze, w jutrzejszej relacji. Tyle na dziś. Z Warszawy mówili wasi korespondenci. Do usłyszenia.